Witam serdecznie. Moim gościem jest dr Tomasz Latos, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Zdrowia. Witam serdecznie. Panie doktorze, powinienem mówić chyba w epicentrum pandemii.
Kłaniam się państwu, kłaniam się panu redaktorowi. Rzeczywiście w tej epidemii wiele trudności.
Lekarz niż poseł.
Zdecydowanie ważniejsze. Ale myślę, że nie tylko. Ja myślę, że w ogóle w życiu też ważniejsze.
Ważniejszy lekarz niż poseł. Okej, okay, to jest pana posła opinia, ale zacznijmy od tego pytania, które zadali w naszym materiale Rocha Kowalskiego właściciele pensjonatów. Jak mają sprawdzić te kody, skoro nie mają możliwości, nawet prawnej możliwości nie mają? Mają wierzyć na słowo?
No jest tutaj pewien dylemat, aczkolwiek powiem, że dla chcącego nic trudnego, jeżeli
to
oczywiście
znaczy?
Jest dobra wola po obu stronach, bo to też tak trzeba jasno powiedzieć.
Po obu stronach musi być.
Uczestniczyłem niedawno w już pandemii takiej, w tej kolejnej fali, w rozgrywkach brydżowych, bo jestem też
brydżystą. Oczywiście.
No i tam sprawdzano kody QR. Podjęliśmy zresztą jako zarząd Polskiego Związku Brydża Sportowego, że dopuszczamy jednak to
jesteście w Związku Brydża Sportowego. Przyjeżdża turysta do Zakopanego.
Tak.
I co ma zrobić ten nieszczęsny właściciel pensjonatu? Mam powiedzieć, proszę mi pokazać kod?
Po pierwsze, może zczytać ten kod i sprawdzić, czy to jest rzeczywiście ta osoba jest zaszczepiona. To pierwsze, którą może zrobić. Ale jest też kwestia oświadczenia.
A turysta mówi do niego, a na jakiej podstawie prawnej?
Szczerze mówiąc, nie sądzę, aby wielu turystów coś takiego zrobiło,
panie
bo myślę,
pośle,
że...
Panie doktorze, ja zapewniam, że ja słyszałem w autobusie, jak kazano zakładać maseczki albo chciano coś sprawdzić, słyszałem czasami od takich ludzi wyglądających na naprawdę doświadczonych prawników pytanie, a na jakiej podstawie prawnej?
No tak, tak. Ale dodajmy nawet tych trochę mniej doświadczonych w tym rozumieniu, co pan redaktor powiedział,
no więc pytam
którzy
się, na jakiej
w pociągu
podstawie
jadą
prawdy?
I nie zakładają maseczek, bo oni uważają, że nie będą zakładać.
No więc jak obaj wiemy, że tak jest, to się pytam, na jakiej podstawie prawnej właściciel pensjonatu ma to sprawdzić.
Okej. Okay. Brakuje twardych podstaw prawnych, to muszę przyznać. Natomiast w ten sposób
pośle,
to jest droga donikąd.
Teraz pytanie do posła już, nie do lekarza. Tak. Jak brakuje twardych podstaw prawnych, to kiedy one się pojawią?
Pytanie, bo też takie opinie słyszałem, że one się cokolwiek my uchwalimy, nigdy nie będą nie do podważenia, bo
ale
jest RODO, bo są różne inne są takie opinie również słyszymy.
Ja też
chociażby...
słyszałem takie opinie, ale na razie nie uchwaliliście tego twardego prawa, więc nie wiemy, jakby ono działało, gdyby było uchwalone.
Okej. Okay. Nie uchwaliliśmy, to prawda. Są różnego rodzaju rozporządzenia ministra zdrowia. Minister zdrowia uznał, że to, co przygotowy jest wystarczające. Te głosy, o których pan mówi, pojawiają się i nie mogę powiedzieć, że nie ma problemu, bo problem rzeczywiście jest, czyli ktoś, kto się uprze, że no nie chce okazać kodu, no to może liczyć co najwyżej na upór po drugiej stronie, że taki właściciel pensjonatu czy hotelu ale... powie to w takim razie dla bezpieczeństwa innych pensjonariuszy, osób, turystów.
Pośle, i wtedy taki turysta wzywa posłankę Annę Marię Siarkowską, która przyjeżdża i mówi, nie ma podstaw prawnych. Tego typu wymagania są niekonstytucyjne.
Na szczęście nie wszędzie dojedzie pani poseł.
To jest jeszcze nawet poseł Janusz Kowalski. Nie,
to już
mówię
boję,
o tym,
tak,
tym zupełnie poważnie. Jest szersza komisja do spraw walki z sanitaryzmem. Część polityków także Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej klubu parlamentarnego, bo to są także politycy Solidarnej Polski i niezrzeszeni, wprost mówi do ludzi, nie trzeba przestrzegać tych obostrzeń, bo one są niekonstytucyjne.
Tak, no ale to jest droga donikąd. Przecież wiemy o tym doskonale. Warto posłużyć się przykładem. Pewnie każdy z nas, słuchaczy, pan, ja, możemy podawać taki przykładów mnóstwo. Ja jako lekarz i poseł więcej. No, chociażby przykład z ostatnich dni. Dzwoni do mnie zrozpaczony jeden z moich serdecznych znajomych, niestety niezaszczepiony, w sprawie pomocy dla żony, która leży pod respiratorem w ciężkim stanie. Niestety niezaszczepiona. Sytuacja z żoną dramatyczna. On mówi, że COVID przechodzi stosunkowo lekko, jest w domu. Proszę sobie wyobrazić, minął tydzień. Dostałem przez wczoraj wiadomość, że ten kolega nie żyje. Żona jeszcze walczy pod respiratorem.
Panie
to
pośle,
są przykłady, które jest mnóstwo.
Zgadzamy
i
się, że to
my...
jest droga donikąd, no ale to jest droga donikąd, którym idzie także część klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, szantażując pozostałych członków, że jakiekolwiek działania ostrzejsze spowodują to, że oni nie będą głosować w innych sprawach razem z wami.
Cóż mam powiedzieć? No mamy wyhodowane chyba przez komunę, wcześniej okres powstań i zaborów, pewien gen sprzeciwu, który kiedyś działał i się przydawał. Teraz niestety w takich sytuacjach no jednak trochę więcej dyscypliny by trzeba było.
Myślałem, że pan powie, że wyhodowaliście na własnym łonie dwoje, czy więcej nawet ludzi, którzy przeszkadzają w realizacji polityki, rozumiem, Prawa i Sprawiedliwości.
Nie, ja tak nie chcę tej koleżanki, kolegi oceniać. Uważam, że ludzie mają prawo do różnych poglądów, natomiast ludzie muszą myśleć też przede wszystkim o wzajemnym bezpieczeństwie.
Jeżeli panie ktoś... pośle, zgoda, mamy gen sprzeciwu, nie tylko my mamy ten gen, w wielu krajach ten gen występuje. No i tak się składa, że ten gen sprzeciwu troszkę spada, jak się na przykład wprowadzi obowiązek szczepień albo obowiązek łagodniej, tak zwanych certyfikatów covidowych. Nagle się okazuje, że ci, którzy się mocno sprzeciwiali, to tylko część wychodzi na ulicę, a część się karnie ustawia w kolejkach i szczepi. Tak było we Francji. Błyskawicznie przyspieszyła liczba szczepień. To może gen sprzeciwu można wyleczyć albo zmienić, jak to w ewolucji, łagodnie zmienić ewolucyjnie w inny gen posłuszeństwa za sprawą egzekwowanego prawa.
Ja jestem jednak trochę mniej optymistyczny niż pan redaktor, aczkolwiek przyznaję, że sytuacja zmierza w takim kierunku, że najprawdopodobniej nie będzie innego wyjścia. A dlaczego nie będzie innego wyjścia? No dlatego, że no, po czwartej fali trzeba
się liczyć.
Przyjdzie piąta i tylko od naszej postawy zależy, czy ona będzie bardzo ostro szła do góry, czy będzie łagodna.
To jeszcze zapytam się o to jako lekarza i jako posła, o tą piątą falę, bo my jeszcze cały czas jesteśmy czwarte. W tak zwanym płaskowyżu czwartej. Rzeczywiście liczba zachorowań nieco spada, za to wzrasta. To dramatycznie liczba zgonów. W tej chwili mamy ich 669. Wczoraj było 669. Ile będzie dzisiaj, no to jeszcze w tej chwili
tak,
nie wiemy.
Tak, tylko że my się odnosimy jednak do przyjeżdżali zgonów dramatycznie do tego, co było tydzień, dwa tygodnie temu. A więc tu widzimy pewne opóźnienie
no
tego.
Tak, ale tak? Ja teraz zmierzam do tego, że rzeczywiście mamy płaskowy, że spada liczba zachorowań, liczba zgonów będzie jeszcze wysoka przez jakiś czas, bo w tej chwili będą umierać ludzie, którzy zachorowali 2, 3, 4 tygodnie temu, ale na zachodzie mamy już piątą falę. Biorąc pod uwagę szybkość podróży, to oznacza, że my może jeszcze nie wyjdziemy z czwartej i łagodnie albo niełagodnie wejdziemy w piątą.
I to też pokazuje, że pewnym poziom zabezpieczenia tej odporności populacyjnej uzyskamy nie jak w danym kraju będzie jakiś poziom wyszczepienia, tylko
jak wszędzie,
szeroko.
Bo nie na całym świecie. To ja wiem, ale w Afryce mamy 0,5%, Afryki w tej chwili nie uzdrowimy. Skupmy się jeszcze na tym, co możemy zrobić w Polsce. Czyli co? Należałoby wprowadzić paszport covidowy?
No... Powiem tak, jestem póki co jeszcze zwolennikiem próby przekonywania osób do pewnych...
Ale już wiemy, że ona się nie sprawdza. Panie pośle, w takim razie przechodzimy, żegnamy słuchaczy radia RMF FM, ale zostajemy w RMF24 na naszych stronach, w mediach społecznościowych i na naszej stronie rmf24.pl. Przypomnę, naszym gościem jest dr Tomasz Latos, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, no i wracamy do dzisiejszych obrad. Miała być się dzisiaj zebrać Komisja Zdrowia. Zebrała się, ale się nie odbyła. No, kiedy następne posiedzenie? No tam ma być chyba dość ważna...
To nie będę panu redaktorowi mówił po to, żeby
no,
nie było sytuacji...
No i tak się dowiedzą.
No to dowiedzą się, ale jest chociaż odrobinę większa...
Czy chcecie zaskoczyć posłów Konfederacji informacją, kiedy będzie posiedzenie?
Może słowo zaskoczyć nie jest tu właściwe, bo przecież jest reprezentant również i w Komisji Zdrowia.
No to jak się dowie, to roześlę SMS-a do kolegów.
Okej, ale no mam nadzieję, że jednak uda się zachować większą powagę niż to było w tej chwili, no bo w sytuacji, kiedy zaprasza, przychodzi się w dużej grupie, kiedy zaprasza się jeszcze jakieś osoby, które no nie zostały przeze mnie jako przewodniczącego zaproszone, tylko ktoś ich nieoficjalnie wprowadza na posiedzenie komisji, no to jest to jakiś problem.
Czyli
mam nadzieję,
wiemy,
że tego nie będzie.
Zebranie, albo, no, ale w tym tygodniu, w przyszłym, kiedy? No, potem są święta.
W niedługim czasie, natomiast mogę powiedzieć jedno, że już nie ma technicznej możliwości, aby ta ustawa była na drugim i trzecim czytaniu przed świętami. Zresztą pojawił się pomysł...
Czyli po świętach będzie procedowana.
No, drugie czytanie. Powiem tak, ale zanim do tego dojdzie, najprawdopodobniej będziemy jednak mieli do czynienia z wysłuchaniem publicznym, bo w takim kierunku to zmierza. Wiem, bo to już było zapowiadane przez PSL, ale ja też się skłaniam ku temu rozwiązaniu, że skoro jest tyle emocji, tyle różnego rodzaju pytań i wątpliwości, że zróbmy rzeczywiście to wysłuchanie publiczne pod warunkiem, że ono będzie przeprowadzone w sposób poważny i odpowiedzialny. To nie znaczy, że mają się wszyscy z sobą zgadzać, tylko że oczywiście to będzie jakaś reprezentatywna grupa różnych poglądów, różnych środowisk i będzie miała się wypowiedzieć.
Kolejne posiedzenie Sejmu, więc można by przepchnąć to drugie czytanie.
Ja jestem w tym przypadku, nie jestem zwolennikiem przepychania, tak jak pan to powiedział, tylko raczej
rozmowy. Ale macie w tym doświadczenie, panie pośle, potraficie naprawdę przepchnąć postawę bez ustawy i projekt, bez wysłuchania, a to się wydaje ważny temat. Ja myślę, że nawet posłów opozycji byście przekonali do tego, żeby tą ustawę przepchnąć.
No ale jak pan widzi, również wśród posłów opozycji pojawiły się pomysły, że warto na ten temat porozmawiać szerzej niż na posiedzeniu komisji, właśnie w formie wspomnianego wysłuchania publicznego, i w tym kierunku raczej będziemy zmierzać.
No tak, ale efekt będzie taki, że mamy czwartą falę, ona dobiega końca, teraz będziemy mieć piątą, a wy będziecie wysłuchiwać publicznie, rozmawiać, debatować, przekonywać panią Annę Marię Siarkowską i pana Janusza Kowalskiego, panów i panie posłów i posłanki ze swojego ugrupowania, a ludzie będą umierać.
Ale może jednak dzięki temu przekonamy jakąś część społeczeństwa, podejmiemy również o stosowne korekty w ustawie, która na pewno takich korekt wymaga, i w związku z tym przyjmiemy lepsze prawo. No, znaczy, spójrzmy w ten sposób na to.
Mnie narzuca się taki cytat: i tak minął miesiąc i kolejny miesiąc, i nastał marzec, 1 marca, i ten moment, w którym zaszczepieni według zapowiedzi mieliby być obowiązkowo nauczyciele i lekarze. Zacznijmy od nauczycieli. Będą mieli taki obowiązek, czy nie?
Ja zacznę od tego, że ja w ogóle nie jestem zwolennikiem obowiązkowości szczepień. Tak jak nie jestem zwolennikiem tego, żeby były, nie wiem, obowiązkowe badania profilaktyczne, bo chorujemy onkologicznie, tak żeby się ktoś obowiązkowo musiał leczyć na cukrzycę, bo są tu niepowikłania. To jest troszkę inna sytuacja. A tutaj mówimy o pewnym dokładaniu obowiązku.
Tak? Badamy również obowiązkowo pracowników restauracji, w ogóle przemysłu spożywczego, obowiązkowo ich badamy, mają obowiązkowe książeczki. No skandaliczne, powinniśmy dopuścić każdego. No dlaczego nie? Panie pośle, panie doktorze, to po co ich sprawdzać?
Okej, ale tutaj jest jednak pewien wybór związany z zawodem, tak?
A przecież nauczyciel to nie jest wybór związany z zawodem?
Ale proszę sobie jednak wyobrazić, że w przypadku nauczyciela to on jednak, idąc do tego zawodu, no, nie zakładał, że będzie miał coś jeszcze dodatkowo w ochronie zdrowia obowiązkowego.
Ale panie pośle, ja się o to pytam dlatego, tak? Że my wiemy, że mniej więcej jedna piąta nauczycieli nie jest zaszczepiona, ale równocześnie wiemy, że szkoły są jednym z tych miejsc, w którym do transmisji koronawirusa dochodzi bardzo szybko. Ja jako rodzic wiem to doskonale, regularnie dzieci są na kwarantannie, bo ktoś kolejny choruje. Czasem to jest nauczyciel, czasem jest to uczeń, czasem jest to rodzic, to cały czas trwa. No więc jeśli jest zapowiedź, że szczepienia dla nauczycieli będą obowiązkowe, a taka zapowiedź z ust ministra Niedzielskiego padła, to pytam się reprezentanta partii, czy ta zapowiedź jest aktualna, czy w związku z tym, że poseł, minister Przemysław Czarnek powiedział, nie będę tego wymagał, to będzie tak jak z wieloma zapowiedziami. Ona padła, ale jej nie będzie.
W tej sprawie jedyne, co mogę panu powiedzieć, no bo nie chcę za pośrednictwem radia, w innym przypadku telewizji, udzielać czy pouczać jednego czy drugiego ministra, więc czuję się trochę niezręcznie w tej sytuacji. Mogę powiedzieć jedno. W sprawach związanych z pandemią, jeżeli jakieś błędy zostały popełnione i coś trzeba wyciągnąć na przyszłość, jakieś wnioski, to jednak konsekwencje i wiarygodność. Czyli pewne rzeczy, które ogłaszamy, to muszą być na tyle przygotowane, że się ich trzymamy. Mało tego, musi być jasny przekaz, co z czego wynika i co jest
panie
dalej.
Panie pośle, ja się bardzo cieszę z tego zdania, no ale to zostało już ogłoszone.
Tak,
to
znaczy, no ale jak pan widzi, jeden minister powiedział jedno, drugi minister powiedział drugie.
Uczciwie rzecz biorąc,
tego nie powinno rzeczywiście być.
Minister
no, taka
Adam
jest
Niedzielski
prawda.
Powiedział, mają być, będzie obowiązek szczepień. Pan Przemysław Czarnek powiedział, przecież ich ich nie wyrzucę z pracy. No więc ja się pytam, czy tamta zapowiedź, ta deklaracja o obowiązkowości szczepień, złożona, rozumiem, przez poważnego ministra, poważnego rządu, czy ona nadal obowiązuje, czy no, już nie obowiązuje? To jest istotne pytanie dla wielu nauczycieli, czy się mają zaszczepić, czy nie.
Bardzo ważne pytanie, ale żeby mieć na nie odpowiedź, musiałby pan zaprosić najlepiej obu tych ministrów i ustalić, czy oni to między sobą uzgodnili, czy też nie. No, panie redaktorze, no... bronię, chronię i wspieram wszędzie swój obóz polityczny. Jestem, że tak powiem, uczestnikiem tego, ale w części parlamentarnej. Natomiast przyznaję, że nie może być niespójności w przekazie. No rzeczywiście, pewne informacje muszą być spójne i musi być konsekwencja.
I rozumiem, że nie chce pan odpowiedzieć na pytanie, czy będzie ten obowiązek, czy go nie będzie.
Nie chcę, bo nie wiem. Bo nie wiem, czy ma rację minister Czarnek, czy ma rację minister Niedzielski.
No, ale rozumiem, że jednak od deklaracji w sprawie obowiązków zdrowotnych to jest minister Niedzielski.
Tak, ale wie pan, to nie jest też, znowu tak tu wrócę do tego, co powiedziałem, że no nie będę za pomocą mediów udzielał porad ministrowi. Ja mogę pana zapewnić, że ja swoje różne opinie przekazuję. Jeszcze wcześniej przekazywałem ministrowi Szumowskiemu, a czy oni to biorą pod uwagę, tak jak pewnie i różne inne osoby przekazują, to już jest
panie
ich decyzja.
Panie pośle, ale to jest trochę tak. Mówicie do, na przykład do ludzi, którzy prowadzą własny biznes i przyjmują turystów w Zakopanem, powinniście być twardzi i sprawdzać. Po czym oni słyszą od ministra Czarnka, że wprawdzie minister Niedzielski zapowiedział, że będzie sprawdzał nauczycieli i będą mieli obowiązek, ale pan minister Czarnek powiedział, że nie będzie tego sprawdzał i nic z tym nie zrobi. To jak ma się poczuć taki właściciel pensjonatu w Zakopanem, któremu się mówi, ale ty masz sprawdzać?
To jest, nie wiem jak się ma poczuć ten właściciel pensjonatu, natomiast no, ja myślę i powiem jedno. Trzeba rzeczywiście w sprawie COVID-u postępować konsekwentnie i przewidywalnie. To jest ważny wniosek z tych ostatnich dwóch lat i powinniśmy w sposób spójny mówić i o noszeniu maseczek, i o przestrzeganiu odległości, i o różnego rodzaju obostrzeniach, o ograniczeniu osób, nie wiem, w transporcie i o całej reszcie rzeczy.
Tego się ograniczamy. To jest niestety
też dramatyczne, bo podkreślmy, jeżeli my mówimy o kwestiach szczepień, bo o tym teraz mówimy, szczepienia bez przecięcia możliwości transmisji wirusa.
Nic nie dają. Nie,
dokładnie
to
tak.
Teraz przejdźmy do
dokładnie
lekarzy. Panie tak. doktorze, panie pośle, jest pan i lekarzem, i doktorem. Projekt, nad którym debatujecie, który ma być za chwilę poddany debacie publicznej, przewiduje między innymi, że kierownik podmiotu wykonującego działalność medyczną może nałożyć obowiązek szczepienia na swoich pracowników. No to teraz pytanie, mówimy o lekarzach, nie mówimy o innych pracownikach.
I zaznaczam, może.
Może, ale jeżeli może to zrobi, a lekarz powie nie, to co? To co ów kierownik placówki medycznej może zrobić?
Może, no. Ja myślę, że nie stać nas na to, aby rezygnować z personelu.
Czyli nic nie może.
Panie redaktorze,
no nie,
znaczy, żeby tak się nam zrymowało nawet.
Panie pośle, panie redaktorze. Panie doktorze, no, to jest pytanie fundamentalne. Jeżeli tak mówimy, kierownik może to zrobić, lekarz mu może odmówić, a potem ten kierownik medyczny może lekarzowi, mówiąc złośliwie, nafiukać, to jest prawo martwe. To po co je ustalać?
Powiem tak, że ma pan dużo racji w tym, co pan
dziękuję
powiedział.
Dziękuję, panie pośle. Ja nie jestem posłem. Natomiast pytam się, po co ustalać
panie redaktorze,
prawo, które
przepraszam,
będzie,
ma pan,
które
ma pan
będzie
dużo
martwe
racji. Dlatego my jesteśmy jeszcze dopiero przed dyskusją na temat tego, bo w tym samym dokumencie jest kwestia też napisana może, ale powinno być może słowo może zastąpione bardziej stanowczym określeniem, dotyczące testowania. Bo powinniśmy, tu chyba nie ma już co do tego żadnych wątpliwości, wszyscy powinni się z tym zgodzić, jeżeli ktoś zaszczepiony nie jest, bo na przykład nie może, bo przecież taki wśród
takie
personelu jest,
też są, tak,
to jednak jest kwestia częstego testowania, żeby ta sprawdzać, czy ta osoba nie jest nosicielem, nie jest chora.
A co jeśli ten lekarz odmawia, załóżmy, że już jest zmiana, o której pan doktor i pan poseł mówi, mówimy, że ma być testowane albo zaszczepione, on odmawia, mówi, nie chce. I co wtedy ów kierownik placówki medycznej może zrobić?
Ja powiem o innym niebezpieczeństwie, odpowiadając poniekąd na pana pytanie. Skoro pojawiły się niestety, co jest zupełnie niewyobrażalne i chyba jedyne w Polsce, lewe zaświadczenie o zaszczepieniu.
A no i teraz jeszcze niektórzy chcieliby się zaszczepić i nie
to
mogą.
To na dodatek może być to jeszcze łatwiejszy proces napisania w środowisku medycznym, tym łatwiejsze zaświadczenia, że ktoś nie może się
szczepić.
Panie
pośle, ale to jest bardzo poważny zarzut. Znaczy pan sugeruje, że lekarze będą sobie wyrabiać lewe papiery.
Nie, ja powiedziałem coś innego, skoro teraz dochodzi do tego, że pojawiły się wśród różnych grup społecznych lewe zaświadczenia o tym, że ktoś jest zaszczepiony, to tym łatwiej napisać zaświadczenie, że ktoś nie może się szczepić.
Ale to z tego wynika, i panie doktorze, z tego wynika tylko jedna rzecz. W ogóle najlepiej nie ustalać żadnego prawa, ponieważ doskonale wiemy, że Polacy mają, jak sam pan powiedział, zaszczepiony głęboko gen nieposłuszeństwa i wolności. W związku z tym, nawet jak ustalicie jakieś prawo, nawet na kogoś nałożycie jakiś obowiązek, to on i tak znajdzie sposób, żeby go omówić, a lekarze są grupą niezwykle inteligentną, wykształconą, więc znajdą 10 sposobów. To po co w ogóle było ten projekt składać, jak mówicie, że w zasadzie i tak go ominął?
Ja myślę, że ten projekt w takim kształcie nie wiadomo, czy, że tak powiem, przejdzie całą procedurę legislacyjną. Ja go traktuję jako pewien wstęp do dalszej dyskusji. Ja już słyszałem od opozycji, ale także i od naszych posłów różne pomysły dotyczące tego, co tam można dopisać, co można zmodyfikować.
Powtórzę jeszcze raz, czyli wy będziecie debatować. Marca minie piąta fala, nadejdzie szósta. A cały czas będzie debata. To jest fajna robota tak podebatować, tylko ludzie umierają.
Nie, to jest... sytuacja jest przecież śmiertelnie poważna i tragiczna. Nie, jest posiedzenie w styczniu, jeżeli nawet nie dwa posiedzenia. Ja uważam, że powinniśmy być gotowi z tym projektem właśnie na posiedzeniu styczniowym.
A w nim powinny być jakieś prawa dla tego właściciela podmiotu medycznego?
Na przykład dla niego czy dla innych osób powinniśmy szukać kolejnych rozwiązań. W jaki sposób też ludzi zachęci, bo szukajmy jednak tych metod motywacji.
Panie pośle, zbliża się Boże Narodzenie. Pozwoli pan, teraz już mamy przepisy, mamy prawo, jest Boże Narodzenie i w Boże Narodzenie w kościołach już teraz obowiązuje ten limit, ma obowiązywać limit 30%. Tyle może wejść. Oczywiście ten limit dotyczy osób niezaszczepionych. Zaszczepionych może wejść więcej. Więc jako posła, polityka partii rządzącej i lekarza się pytam, kto ma sprawdzać przed wejściem do kościoła, które z osób są zaszczepione, a które nie? Jak to technicznie rozwiązać? No bo jeśli nakładacie prawo i mówicie, że ono takie ma obowiązywać w stosunku do dyskotek, różnych innych kin i kościołów, no to chciałbym wiedzieć, kto może to zrobić. Tak jako katolik się pytam katolika, czy to ma ministrant robić, czy ksiądz, czy może siostra zakonna, a może jakiś przypadkowy gość. Jak to przewidujecie jako rząd, który wprowadził takie rozstrzygnięcia?
Takie rozstrzygnięcie rzeczywiście zaproponował pan minister. Powiem uczciwie, że
pan minister
nie
jest
ma...
z waszego rządu.
Tak, to prawda. Nie ma tutaj dobrej odpowiedzi, ponieważ każda z tych osób, jak pan słusznie zauważył, nie ma ani prawa, ani możliwości.
To może policjantów będziecie wysyłać, żeby sprawdzali?
Nie, ja, wie pan, ja jednak będę szukał innego rozwiązania. No, rozwiązania, które było chociażby rok temu. W okresie nawet największych obostrzeń, kiedy były ogromne ograniczenia co do ilości osób uczestniczących w mszach świętach, w moim mieście, tutaj w parafii misjonarzy świętego Wincentego a Paulo, oni zrobili mszę co godzina.
Ale od rana do... ja się pytam pan poseł mówi tak, ustaliliśmy prawo, wiemy, że tego prawa się nie da wyegzekwować, bo nie ma go kto wyegzekwować, wiemy, że ono jest absurdalne, więc niech księża odprawią więcej mszy świętych. No to ja się pytam, po co to prawo ustaliliście, po co te zasady, skoro sam pan przyznaje, że nie da się ich wyegzekwować i księża mają więcej mszy świętych odprawiać. No to jest, przepraszam, zrzucenie odpowiedzialności na innych.
Ale wszyscy musimy być jakoś współodpowiedzialni w tej sytuacji. Ja znam przykłady takie...
To trzeba było wezwać księży, trzeba było wydać na przykład taką decyzję. Zamiast powiedzieć 30% niezaszczepionych, reszta zaszczepionych, to powiedzieć, zróbcie więcej mszy świętej. Apelujemy do kościoła, chciała więcej pasterek. No to jest trudniejsze oczywiście. Zamiast wprowadzać prawo, którego się nie da wyegzekwować.
Tak, tylko że trudno było powiedzieć, że wszędzie ma być 30%, w sklepach mamy wprowadzać ograniczenia, ale
pytam się o ten kościół z bardzo prostego powodu, ponieważ tak samo nie da się wyegzekwować tych obostrzeń w wielu innych miejscach. Bardzo dziękuję panie pośle i panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Poseł Tomasz Latos, doktor medycyny, poseł Prawa i Sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Zdrowia był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.